Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Drodzy Państwo, w sobotę 31 maja w Braniewie odbędzie się uroczystość wyniesienia do chwały ołtarzy siostry Marii Krzysztofy Klompas i jej 14 towarzyszek sióstr ze Zgromadzenia Świętej Katarzyny. Z racji tej zbliżającej się uroczystości beatyfikacji męczenniczek, dziś do rozmowy zaprosiłem siostrę Martynę Ujazdowską, która pełni funkcję rzecznika prasowego polskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witam Państwa bardzo serdecznie.
My również witamy, cieszymy się, że siostra zgodziła się przyjąć to zaproszenie. Siostro Martyno, sióstr świętej Katarzyny, no nigdy zdaje się nie było na terenie diecezji kaliskiej, to znaczy może były, ale nie posługiwały. A co przyniesie przyszłość, to jeszcze zobaczymy. Chciałbym, żeby siostra, zanim powiemy o samych męczenniczkach, o beatyfikacji, kilka słów nam powiedziała o zgromadzeniu, do którego siostra należy.
Należy do Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny. Patronką naszego zgromadzenia jest to Katarzyna Aleksandryjska, ale nie jest ona naszą założycielką, bo założyła nas błogosławiona Regina Protman, która urodziła się w 1552 roku właśnie w Braniewie. I może troszeczkę najpierw o niej. Mhm. Ona była córką bogatego kupca, mieszkańca Braniewa. Jej dziadek był burmistrzem miasta. Zresztą rodzina też pełniła jakieś ważne funkcje w urzędzie miasta i Regina, jak na tamte czasy, otrzymała bardzo dobre wykształcenie. Uczyła się czytać, pisać, wszystko, co najlepsze rodzice jej tam udostępnili. I ona, kiedy miała 19 lat, w Braniewie wybuchła zaraza i wtedy rozeznała za łaską Bożą, wtedy szerzył się też protestantyzm i jej rodzina nie uległa wpływom protestantyzmu, ale pozostała przy wierze katolickiej. Więc Regina była świadoma swojej wiary, ona dużo czasu spędzała na modlitwie i rozeznała, że chce pomóc tym ludziom, którzy są w potrzebie. Czyli podobnie jak nasze męczenniczki siostry też właśnie tak zareagowały. I matka Regina, bo tak na nią mówimy, zostawiła ten swój bogaty dom, miała jeszcze jakieś tam dwie przyjaciółki, które z nią ruszyły i zaczęły opiekować się tymi ludźmi. One opatrywały rany, leczyły je tam jak potrafiły. Potem przeszło to troszeczkę dalej, bo zaczęła opiekować się dziewczętami. Uczyła je pisać, czytać. Dodam tylko, że w tamtych czasach dziewczęta nie chodziły do szkół. Uczyli się na ogół chłopcy i w Braniewie istniało kolegium jezuickie dla chłopców. Więc Regina, można powiedzieć taka jakby trochę feministka, dostrzegła potrzebę, żeby też były dziewczęta, które będą potrafiły czytać, pisać, będą wykształcone. I zaczęła tego uczyć, zaczęła zakładać szkoły. Tak powstały właśnie w okolicach Braniewa na Warmii nasze trzy domy. Było jeszcze Litzbark Warmiński i Orneta. I matka Regina ofiarowała nasze zgromadzenie w opiekę świętej Katarzynie właśnie Aleksandryjskiej, bo ona była patronką kościoła parafialnego, w którym ona spędzała dużo czasu też na modlitwie. I też takim charyzmatem naszym jest to, że my się opiekujemy chorymi, pracujemy jako pielęgniarki, prawda? Ale też pracujemy w wychowaniu dzieci, młodzieży, też pracujemy za jej przykładem w kościołach. Dbamy tak jak podobnie jak ona o wystrój kościołów, o bieliznę liturgiczną, tak? O to, żeby świątynia wyglądała jak najpiękniej dla Pana Boga. Co jest takie jeszcze ciekawe w naszej założycielce, że ona była otwarta na znaki czasu. Takim jej hasłem przewodnim, myślą, mottem można powiedzieć, są słowa jak Bóg chce. One są aktualne w naszym zgromadzeniu do dzisiaj. I kiedykolwiek słyszała, że coś w świecie dzieje się źle, że są jakieś nieszczęścia, że gdzieś dopuszczono się jakiegoś grzechu, ona od razu wzywała siostry, żeby się modlić za tego człowieka, czy za tych ludzi, czy o pokój na świecie. Więc my też to mamy właśnie w charyzmacie tę modlitwę wstawienniczą w różnych potrzebach. To tak myślę, że pokrótce.
Siostro, ile domów macie w Polsce i za granicą?
Oj, tak ja dokładnie to nie wiem, ile my mamy domów za granicą. W Polsce chyba z 15 teraz już nam zostało. Tak patrząc, musiałabym policzyć
To i tak
dokładnie.
dużo.
No właśnie, ale my mamy też takie małe wspólnoty. Te wspólnoty nie są duże. Mieszkamy czasami trzy. No, zdarza się, że są dwuosobowe nawet wspólnoty. Największa wspólnota jest w Braniewie, w naszym dużym domu. Tam jest 30 sióstr. Ale mamy prowincje brazylijskie, dwie w Brazylii. Mamy prowincję niemiecką, polską. Jest też prowincja, która powstała stosunkowo niedawno w Afryce. Tam wyjeżdżały najpierw siostry z Polski na misję. Teraz już jest prowincja afrykańska. Mamy jeszcze siostry na Litwie. Pracują siostry też w Rosji. Na misjach mamy siostry na Haiti, w Kamerunie. Na Filipinach też, że jesteśmy w różnych częściach świata. Nie jesteśmy jakąś liczną wspólnotą, ale myślę, że około 800
To
nas jest
dużo.
razem wspólnie.
W porównaniu do innych zgromadzeń to bardzo dużo. Ja siostry znam z Getrwałdu na przykład.
Tak, tam mamy dom, siostry. Tak.
Tak,
Mamy
właśnie.
taki malutki dom pielgrzyma, gdzie można sobie przenocować, jak się przyjeżdża do Matki Bożej
Właśnie.
Giczwałdzkiej. Zrobię tutaj reklamę od razu. Tak. Siostry mieszkają na ulicy Zakonnej bodajże 4, jeżeli dobrze pamiętam.
Bardzo blisko
Tak,
sanktuarium.
bardzo blisko pod góreczkę się podchodzi. Z okna kaplicy naszego domu widać właśnie kościół. I siostra nasza też pracuje w zakrystii w Kietrzwałdzie.
Przechodzimy, siostro, do tematu, czyli do beatyfikacji, zbliżającej się beatyfikacji. I pytanie: kim była siostra Krzysztofa i jej 14 towarzyszek, przyszłe błogosławione? Wiemy, i to jest jedno pewne, że należały do zgromadzenia sióstr katarzynek, ale coś więcej.
Były siostrami, zwykłymi siostrami, tak jak każda z nas, tak? Pochodziły najczęściej z Warmii, z okolic Braniewa, Olsztyna, z tych terenów przyległych gdzieś tam niedaleko. Były córkami ludzi o różnych zawodach. Często byli to rolnicy. Pochodziły też często z wielodzietnych rodzin. Na ogół pracowały jako wychowawczynie i pielęgniarki, pielęgnowały chorych, tak? W szpitalach czy w jakichś sierocińcach. Czy nawet chodziły do domów, żeby opiekować się chorymi. I myślę, że gdyby nie czas właśnie wojny, to może nigdy byśmy o nich nie usłyszeli, bo żyłyby zwyczajnie, wypełniając swoje powołanie, które, jak się okazuje, było heroiczne z ich strony i było przepełnione wielką miłością, wielką wiarą, i one doskonale rozumiały i czytały Ewangelię swoim życiem, ale też w sposób doskonały i heroiczny wypełniały śluby zakonne, czyli czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, to co ślubowały Panu Bogu. Także są dla nas naprawdę takim widocznym znakiem, że wszystko jest na chwałę Pana Boga, tak? Że one to doskonale rozumiały i pokazały to swoim życiem właśnie w chwili, kiedy przyszło im, można powiedzieć, zdać egzamin z tej swojej miłości i wiary do Boga. Bo one zginęły na przełomie stycznia i listopada 1945 roku, kiedy to wojska sowieckie wkroczyły do Polski, idąc w kierunku Berlina. A wiemy, że Braniewo to były tereny pruskie, prawda? Więc zamieszkiwali Warmiacy, którzy mówili gwarą warmińską, i Rosjanie uważali ich tak naprawdę raczej za Niemców. Więc jeszcze większą wściekłością napawało ich to, kiedy widzieli habit zakonny, więc siostry były okrutnie gwałcone, bite, torturowane. Na przykład siostra Krzysztofa, ona poniosła śmierć jako pierwsza, bo została w sposób bestialski skatowana, zgwałcona. Jej wydłubano oczy, wycięto jej język, zadano jej 16 ran bagnetem po gwałtach, i ona zginęła 22 stycznia 1945 roku w Olsztynie. Później tak kolejno te siostry. Najmłodsza z nich miała 27 lat, najstarsza 65. Siostry pochodziły i pracowały w różnych miejscowościach. Siostry zginęły w Kętrzynie, dwie siostry. Ta ich śmierć była taka, jak ja czytałam, była czymś naprawdę heroicznym, ponieważ one zostały z chorymi, nie opuściły tych ludzi, mogły się ewakuować, bo to było możliwe, tak? Wiedziały, ale postanowiły, że zostaną, nie opuszczą tych swoich podopiecznych. I siostra Aniceta, ona powiedziała takie słowa: Moim obowiązkiem jest tu zostać, pomóc chorym i starszym, dzieciom i młodzieży. Czyli była świadoma tego, czego ślubowała, co mamy my w charyzmacie. Więc zostały siostry na przykład w Kętrzynie, za co spotkało ich bicie, torturowanie, gwałty. I jeszcze tego nie było dosyć Rosjanom, więc dusili, bo my kiedyś przy habitach nosiłyśmy takie różańce duże przywiązane, więc oni odczepili im te różańce, dusili ich tymi różańcami, potem przywiązali je do samochodu i ciągnęli przez miasto. Przedstawiam takie historie tak wyrywkowo, bo nie da się opowiedzieć wszystkich historii tak dokładnie w ciągu tam tak krótkiego czasu. Ja dodam, że my mamy też wydaną książkę. Nasza siostra Angela Krupińska napisała bardzo pięknie książkę, opisując każdą z tych sióstr. Tę książkę można kupić w internecie, można napisać do nas, jeżeli jeszcze będą, to siostry też prześlą. Wydało ją wydawnictwo Serafin, już był dodruk jej. Książka nosi tytuł Pod prąd, pod wiatr i pod fale. Droga sióstr Katarzynek Warmińskich Męczennic. Siostra Angela Krupińska jest autorką.
Siostro, to co siostra powiedziała, no okrucieństwo tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o siostrę Krzysztofę, skąd właśnie w stosunku do tych sióstr, które w żaden sposób no, nie zaszkodziły komu, wręcz przeciwnie, skąd tyle okrucieństwa i to bestialstwo?
Myślę, że z braku miłości, tak przede wszystkim. Wiemy, że wojna to taki czas, kiedy w człowieku odzywają się nie tylko te ludzkie jakieś odruchy, uczucia, tak, empatia, ale też takie odruchy, można powiedzieć, które budzą w człowieku te najstraszniejsze pokłady, których byśmy się nigdy nie spodziewali, że są. I w stosunku właśnie do sióstr, ci żołnierze, którzy szli na ten Berlin, prawda, tak się zachowywali. Jak już wspomniałam, w nich agresję budziło to, że siostry miały nawet habit, tak? To jeszcze większą agresję jakby powodowało i jakąś żądzę posiadania tego, tych gwałtów, prawda? My wiemy bardzo dobrze, że to, że one zostały zgwałcone, to nie znaczy, że straciły swoją czystość. One pozostały czyste do końca swojego życia, bo one tej swojej godności broniły. Siostra, która została zastrzelona w Lidzbarku Warmińskim, to była przełożona sióstr, tak, wtedy w domu, to ta siostra, kiedy zobaczyła, co ci żołnierze zaczynają robić, jak się zachowują, to była siostra Sabinella, ona powiedziała takie słowa: lepiej pozwólmy się zastrzelić, niż byśmy miały dać się zhańbić. Czyli one miały świadomość tego, co się wokół nich dzieje. One wiedziały, co je spotka, prawda? Ale mimo to właśnie w sposób heroiczny pozostały na tym swoim, można powiedzieć, takim placu, to nie plac boju, tak, ale służby, i to służby heroicznej, aż po śmierć. I można powiedzieć, że one po ludzku poniosły śmierć, ale ta śmierć zrodziła w nich życie, życie w Bogu, tak, i życie z Bogiem. Coś takiego wspaniałego, to dla nas też jest przykład. I to, co mnie najbardziej tak jakby porusza w tych historiach tych sióstr, to jest to, że one umierały z przebaczeniem.
To ważne.
Jak zeznają właśnie świadkowie, to były siostry, które jeszcze kiedy konały, odmawiały modlitwę ze swoich prześladowców. Były siostry, które wyrażały to też słowami, bo siostra Leonis powiedziała takie słowa, kiedy te męki przeżywały, cierpienia, tortury, ból. Ona powiedziała, tak zeznali świadkowie: teraz mamy okazję kochać naszych wrogów, nie odpłacać złem za zło. Czyli widzimy ewidentnie, że one przebaczają, tak, że są przepełnione miłością, że one żyją Ewangelią, tak jak mówił Jezus, nie, że łatwo jest nam kochać naszych przyjaciół, być dla nich miłym, uprzejmym, dzielić się tym, co mamy, tak, spotykać się z kimś, tak przenosząc to na nasze już realne dzisiejsze czasy. Ale ci, którzy tam gdzieś nam czymś za skórę zaszli, no to my byśmy ich, nie wiem, jak to się mówi w przysłowiowej łyżce wody utopili, prawda? A one tutaj w takich chwilach trudu, cierpienia, bólu, prawda, ponadludzkiego, nie? To jeszcze właśnie modlą się za tych ludzi i mówią, że mają okazję teraz ich kochać.
Siostro, kiedy rozpoczął się proces beatyfikacyjny? Bo pewnie o takiej świętości wszyscy byli już przekonani zaraz po tej męczeńskiej śmierci, ale kiedy tak formalnie to wszystko się rozpoczęło? Czy siostry, może też już teraz dalej wyjdę z pytaniem, czy siostry też były włączone w to grono tych 108 męczenników? Wcześniej to było więcej, czy nie? Czy to był oddzielny proces?
Nie, wtedy proces, kiedy było tych 108 męczenników, to miałyśmy jeszcze proces naszej założycielki, błogosławionej Reginy Protman. Ona była beatyfikowana w 99 roku w czerwcu w Warszawie przez świętego Jana Pawła II. Więc myśmy się tym zajmowały, tak? On trwał też dosyć długo, bo my też późno się zajęłyśmy tym procesem beatyfikacyjnym naszej założycielki. I u niej było potrzebne stwierdzenie heroiczności cnót, czyli był potrzebny cud, tak? Bo ona nie zmarła śmiercią męczeńską, tylko śmiercią naturalną, tak? Natomiast proces beatyfikacyjny naszych sióstr męczennic rozpoczął się w grudniu 2004 roku na poziomie diecezji, tak?
Czyli zupełnie niedawno.
Tak, no 20 lat temu.
No tak. Ale...
Tak, 20 lat temu się rozpoczął. I to był taki czas, myślę, bo wcześniej też no, było to trudne, tak? To były takie czasy, że Sowieci to byli nasi przyjaciele, prawda? Więc jak ja wstępowałam do klasztoru, to był rok 1987, o tym się tak nie mówiło głośno. To były takie czasy, gdzie się jeszcze milczało, prawda? Że ludzie patrzyli czasami na siebie z takimi obawami, że jak coś powiedzą, co będzie niestosowne, no to może się to źle skończyć. To były czasy komuny. Ten proces ruszył w 2004 roku w grudniu. Potem został przekazany do Rzymu i otrzymaliśmy później już po tych 20 latach naszej pracy, tak, informację, że wszystko zostało pozytywnie zatwierdzone, że nasze siostry będą beatyfikowane. Potrzebne było do tego naprawdę dużo pracy, ale to był też taki czas, kiedy jeszcze żyli świadkowie. I w tym naszym procesie zostało przesłuchanych ponad 80 osób jeszcze żyjących wtedy.
Dużo.
Tak? Tak, to było bardzo dużo, więc to było takie dla nas też znamienne i było bardzo znaczące, bo ci świadkowie mówili o tych siostrach. Na przykład siostra Maurycja, która była wywożona w głąb Rosji, to tamci towarzysze jej podróży, z którymi ona była i siostry, które przeżyły, to wspominały w tych zapiskach, że ona była uważana za siostrę bardzo pogodną, radosną, mimo bólu, cierpienia, mimo tego, że ona pracowała z ludźmi chorymi w tym brudzie, w srodzie takim, to ci, którzy nie znali jej z imienia, przychodzili i mówili, oni to mówili, o niej uśmiechnięta siostra. Więc no, te świadectwa były bardzo znaczące. Była też siostra, która świadkowie zeznawali też i tak potem się okazało, że ktoś po jej śmierci, ona została zastrzelona i po jej śmierci, jak została ekshumacja przeprowadzona, to było bardzo pomocne, bo ona miała w kieszeni habitu włożoną łuskę z karabinu, którym została zastrzelona. I podczas prac z IPN-em to zostało odkryte i też miało znaczący przebieg, tak, procesu, że sprawdzono, że to jest łuska z tego karabinu, że ona od takiego naboju właśnie zginęła. Ktoś po prostu z ludzi, kto ją pochował, jakiś przypadkowy człowiek, widząc, że jest zastrzelona, przy niej leżała ta łuska, schował jej do kieszeni habitu.
Siostro, czy do tej beatyfikacji był cud potrzebny? Chyba nie, tak?
Bo nie. Jeżeli chodzi o męczeństwo, to nie. Męczeństwo jest, można powiedzieć, największym cudem, czyli heroicznością, ale męczeństwo właśnie z przyczyn takich wiary dla Boga, tak? Z miłości do Boga, bo nie każde męczeństwo, prawda, jest od razu uznawane za... No nie każdego męczennika, kogoś, kto zginie śmiercią męczeńską, od razu my beatyfikujemy, nie?
Siostro, mam pytanie, zanim powiemy o samym przebiegu uroczystości beatyfikacyjnych, gdzie będzie znajdowało się takie szczególne miejsce czci przyszłych męczenniczek? Czy będzie takie jedno?
Tak, oczywiście w Braniewie, tak, jest to miejsce i ono tam pozostanie, już jest przygotowane. Tam się mieści takie małe muzeum w klasztorze. Na cmentarzu naszym przyklasztornym są złożone szczątki wszystkich sióstr męczennic, które udało nam się odnaleźć, bo nie wszystkie mamy, tak? Nie wszystkie zostały znalezione, na przykład sióstr, które zginęły w Kętrzynie, ludzie już nie wiedzieli, gdzie te szczątki tam były. Nie? Nikt nie potrafił, każdy gdzieś tam z tych świadków mówił, że ktoś pochował, gdzieś tam leżały, tak? I tego nie wiemy w niektórych przypadkach, ale te siostry, których szczątki doczesne zostały odnalezione, bo były prowadzone takie prace bodajże w roku 2020 chyba, przy współpracy z IPN-em, bardzo dużo pomocy od IPN-u otrzymałyśmy właśnie w tej dziedzinie, więc te szczątki zostały wszystkie przywiezione do Braniewa, jest taki wspólny grobowiec i w czasie już jak będzie beatyfikacja, będzie można sobie tam przyjść, też pomodlić się, zobaczyć, tak.
Rozumiem, że nie będą te szczątki, te relikwie przeniesione do jakiejś świątyni czy kaplicy, tak? Pozostaną na cmentarzu?
Tak, pozostaną na cmentarzu. Będą relikwiarze takie wykonane, który będzie relikwiarz, który będzie na beatyfikacji, tak? To będzie można zobaczyć wtedy, ale nasze szczątki naszych sióstr zostaną właśnie już tam w tym grobowcu. Mamy różne pamiątki, różne relikwie, habity ich, tak, różańce, jakieś guziki od ubrań. Także jest trochę tych rzeczy, które zostały wykopane podczas pracy PN-u, ale szczątki są na cmentarzu.
Siostro, sama uroczystość odbędzie się 31 maja, ale wiem, że już dzień wcześniej będą ważne wydarzenia, tak, związane z beatyfikacją.
Dla nas te wydarzenia też trwają ponad rok,
no tak?
Cały czas coś tam się dzieje, ale tak, rzeczywiście, te najważniejsze sprawy, które się będą toczyły, to będą w ciągu 2 dni. Już 30 maja w piątek właśnie rozpoczną się o godzinie 17 nabożeństwem majowym i to będzie w kościele, nie w kościele świętej Katarzyny, w którym nasza założycielka też się modliła i siostry pewnie też tam przychodziły, bo one wszystkie przeszły formację swoją pierwszą w Braniewie, w domu tym, który istnieje do dzisiaj, więc myślę, że to by było też fajne, ale tam już będą trwały przygotowania, tak? Będzie scena, będą próby i to by trochę zakłócało tę atmosferę modlitwy, więc w sąsiedniej parafii obok będzie nabożeństwo majowe, potem będzie o 17.30 msza święta i o 18.15 rozpocznie się czuwanie modlitewne z Maryją i siostrami męczenniczkami. Ja tylko tutaj jeszcze tak powiem, że Maryja ma u nas takie szczególne znaczenie, bo każda z nas przed swoim imieniem zakonnym czy swoim chrzestnym podczas wstępowania do nowicjatu otrzymuje imię Maria, bo nasza założycielka też miała takie szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Więc Maryja była bardzo ważna w jej życiu i każda z nas też ma imię Maria. Więc będzie to czuwanie z siostrami męczenniczkami naszymi i Maryją o 18.15, o 19.30 będzie apel maryjny. To będzie w piątek. Natomiast w sam dzień beatyfikacji, wiadomo, że będą przebywali pielgrzymi, grupy, tak, ludzie będą się gromadzili, no, będzie wejście na plac, gdzie będzie odbywała się beatyfikacja. I o godzinie 10 będzie taki program religijno-artystyczny wprowadzający w uroczystość, taka liturgia oczekiwania, gdzie będziemy mogli też poznać te siostry, pośpiewać już pieśni, które będą też przeznaczone na ten czas. Potem cała główna uroczystość rozpocznie się o godzinie 11. To będzie msza święta pod przewodnictwem prefekta Watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych, kardynała Marcello Semeraro. I później będzie o 17.00 dziękczynienie za dar beatyfikacji i o 18.30 jeszcze będzie koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.
Czy ta uroczystość będzie transmitowana przez media?
Tak, będzie transmitowana. Na pewno będzie transmitowana przez telewizję Trwam. Tak. Ma być też transmisja internetowa.
Także zachęcamy do śledzenia tej uroczystości. Ważne też, czy wejściówki jakieś są przewidziane, jakieś bilety, czy nie?
Jest strona beatyfikacja.katarzynki.org.pl i na tej stronie jest taki formularz zgłoszeniowy. To jest raczej dla nas organizacyjnie bardzo ważne, żebyśmy mogli wiedzieć, ile jest osób. Braniewo nie jest dużym miastem.
I gdzie to Braniewo jest, siostro, właśnie, bo ktoś może się zastanawiać.
Braniewo jest na Warmii, może bliżej Kąćpem, za Elblągiem, 9 kilometrów od Fromborka, a jakieś 7 kilometrów od granicy z Rosją.
Okej, mniej więcej już wiemy, dobrze.
Tak, mniej więcej, właśnie. No więc nie jest to duże miasto, więc w celach organizacyjnych jest to ważne o tyle, że łatwiej będzie organizacyjnie rozmieścić autokary, samochody osobowe, tak? Bo tam nie ma jakichś parkingów, tak jak nie wiem, w Warszawie, że gdzieś zostawimy auto, pójdziemy sobie, tak zaparkujemy. Wąskie są ulice, więc część będzie wyłączonych z ruchu. I dlatego dobrze jest zarejestrować się przez ten formularz, bo wtedy organizatorzy wyślą informacje, od której strony wjechać, gdzie mniej więcej się tam można rozstawić autem, zaparkować, jak dojść, prawda? To będą takie informacje przydatne. Natomiast na samym placu to będzie się wchodziło według kolejności przyjazdu. Nie będzie jakichś tam wejściówek, numeracji miejsc. Wiadomo, dla kapłanów, biskupów czy tych wszystkich gości zaproszonych takich, no są przewidziane miejsca, tak? A pozostali sobie siadają, tak jak przyjdą.
Zachęcamy na pewno do odwiedzenia strony, która została poświęcona właśnie i siostrom, i samej beatyfikacji. Kończąc już naszą rozmowę, bo czas nam się kończy, czy siostra chciałaby coś powiedzieć, podsumowując ten temat, jeżeli się da, bo my będziemy pewnie w tym czasie bardziej jeszcze odkrywać i poznawać przyszłe błogosławione. Jest coś takiego ważnego, co siostra chciałaby na koniec zostawić nam?
To, co mnie bardzo porusza i to jest dla mnie takim chyba bardzo takim znakiem ewidentnym, ja już o tym wspomniałam, to jest to głębokie przebaczenie płynące z życia tych sióstr, tak? One mogą być dla nas orędowniczkami w każdej chwili, bo one były pełne humoru, niektóre pięknie śpiewały, grały na instrumentach, opiekowały się chorymi, więc w sumie każdy człowiek może znaleźć jakąś patronkę, do której może się zwracać, o coś, co jest mu szczególnie drogie i bliskie, tak? O jej wstawiennictwo. Natomiast myślę, że każda z nich jest dla nas takim przykładem tego heroicznego przebaczenia. I to przebaczenie dla mnie tak wybrzmiewa w tym dzisiejszym świecie, gdzie my ciągle słyszymy, że gdzieś są wojny, że tutaj giną ludzie, giną dzieci, że no brakuje tej miłości. I zresztą obecny nowy nasz papież Leon XIV mówi o tym budowaniu mostów, tak? To związane jest z tą miłością, prawda? Te siostry się nie zastanawiały, one nie nosiły sobie w głowie, w sercu, co ten mi powiedział, czy tamta mi powiedziała, jak na mnie spojrzała, jak się uśmiechnęła, czy ktoś mi zrobił przykrość. One tego nie nosiły. One w tym momencie miały może chwilę, sekundy, bo kiedy padały strzały, żeby przebaczyć. I one to robiły. I jak świadkowie zeznają, to one w tych chwilach takiego trudu, cierpienia, one nigdy nie rozstawały się z modlitwą. One nawet, kiedy nie mogły pomóc ludziom fizycznie w bólu, w cierpieniu, to one zachęcały tych ludzi, którzy gdzieś tam z nimi byli, w tych pociągach, w transportach, tam gdzie one się znajdowały, zachęcały i wspólnie się modliły. I ta modlitwa też była wysłuchiwana. Ja czytałam takie wspomnienia, jeszcze może przedłużę troszeczkę, ale czytałam takie wspomnienia sióstr, które przeżyły. One były wydane w języku portugalskim i niemieckim, bo to było w tych czasach, kiedy jeszcze u nas się o tym głośno nie mówiło. I jedna z sióstr, która przeżyła ten czas tej gehenny i wojny, wspominała o takiej historii, że nie miały już z dziećmi co jeść i Rosjanie pędzili stado krów, które komuś tam zabrali. One się wtedy modliły gorliwie razem z dziećmi do świętego Józefa i zawsze odmawiały modlitwę Ojcze Nasz. I siostra ta wspomina, że to chleba naszego powszedniego tak wybrzmiewało, że te dzieci z taką wiarą też to odmawiały, ale zawsze znajdował się ktoś, kto im pomógł. I w przypadku tego, jak oni pędzili te krowy, to jedna z krów zatrzymała się przed domem, gdzie tam siostry były, przed tym chyba dokładnie sierocińcem i nie chciała ruszyć. I ten żołnierz bił tę krowę, tam przeklinał, krzyczał na nią i ona za nic w świecie nawet nie drgnęła, nie? No i w końcu zdenerwował się i tę krowę zostawił. I siostry odczytały to jako taki mały cud świętego Józefa, że święty Józef też im pomagał i się wstawiał, bo ta siostra wspomniała, mówiła, że one tę krowę zabrały, schowały w piwnicy, później oczywiście ją zabiły, ale dzięki temu mieli przez jakiś czas co jeść. Więc tutaj tak z Kaliszem też związane.
Właśnie, tak.
Święty
tak.
Józef.
Pięknie. Cieszymy się. Siostra Martyna Ujazdowska, rzecznik prasowy Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny, była naszym gościem. Siostro, pięknie dziękuję za to spotkanie, a przede wszystkim za rozmowę i za przybliżenie, choć tak dotknięcie tematu przyszłych błogosławionych sióstr męczennic. Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie i zachęcam naprawdę do przeczytania książki.
Tak, dołączamy się. Ja sam chętnie też książkę zakupię i przeczytam. Naprawdę, po tej dzisiejszej rozmowie, bo mam taki niedosyt, ale taki dobry niedosyt.
To bardzo się cieszę.
Dziękuję bardzo.
Że jest ten niedosyt. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.